Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga Pierwsza. Bo z pierwszej lękliwości całkiem już ochłonął i patrzył wzrokiem śmiałym, w którym ogień płonął, również patrzyła ona i cztery źrenice gorzały przeciw sobie, jak roratnie świece. No właśnie, o co chodzi? Na ten temat w dzisiejszym materiale. Innymi słowy. Każdy Polak wie, że Pan Tadeusz, czyli Ostatni zjazd na Litwie, to epos rymowany. Dlaczego więc pojawia się w Księdze Pierwszej taki fragment, który się nie rymuje, czyli ten, który przed chwilą przeczytałem? Muszę się przyznać, że trochę was zmanipulowałem. Pokazałem takie wydanie Pana Tadeusza, w którym słowo świece jest zapisane bez akcentu ostrego, czyli tej kreseczki nad E w prawą stronę. Możemy się domyślić, skoro to przed chwilą zaznaczyłem, że ów znak diakrytyczny ma jakieś znaczenie. Nie jest też trudno się domyślić, że chodzi o zmianę wymowy. Na podstawie poprzedzającego wersu możemy wywnioskować, że wyraz świece powinien być wymówiony jako świce. W odcinku o brzmieniu staropolskiego zacząłem wątek dotyczący akcentu ostrego nad u zamkniętym. W tym materiale dowiemy się, co dokładnie oznaczała ta kreseczka w polskim piśmiennictwie. Odcinek ukaże się w dwóch częściach. Oto pierwsza z nich. W lingwistyce, a przede wszystkim w fonologii, czyli nauce o dźwiękach w języku, wyróżniamy zjawisko prozodyjne, zwane iloczasem. Zaznaczę, że prozodia to właściwości mowy związane z brzmieniem, które nakładają się na głoskowy, sylabiczny oraz wyrazowy ciąg wypowiedzi. Wyróżniamy ogólnie trzy takie zjawiska, poza iloczasem właśnie. Są to intonacja oraz akcent. O intonacji mówiłem już wielokrotnie w materiałach. Występuje ona choćby w języku chińskim. Językoznawcy uważają również, że była cechą języka prasłowiańskiego. Co do akcentu, to chyba nie muszę wyjaśniać. Chodzi oczywiście o akcent wyrazowy. W polskim akcent ten pada niemal zawsze na przedostatnią sylabę. Teraz dowiadujemy się o istnieniu również iloczasu. Charakteryzuje się on długością sylab lub głosek. To oznacza po prostu, że wymawiamy jakąś głoskę długo lub krótko. Każdy, kto uczył się łaciny, prędzej czy później natrafił na iloczas. W pismach łacińskich zwykło się używać tzw. makronu, w celu oznaczenia, że sylaba i lub samogłoska są długie. Makron to oprócz prezydenta Francji taka pozioma kreseczka nad literą. Dla odmiany samogłoski krótkie zaznacza się przez brevis, czyli taki spłaszczony daszek, który wygląda trochę jak rogi byka. Weźmy sobie jakiś przykład z łaciny. Malum to jabłko z długim A oraz z makronem nad tą samogłoską. Malum oznacza zło. Pisane jest albo z brewisem, czyli tym spłaszczonym daszkiem, albo bez żadnego znaku diakrytycznego. Zresztą nie trzeba daleko szukać, bo iloczas jest bardzo widoczny w angielskim. Weźmy sobie słowo oznaczające spotykać się, czyli meet. Ja nauczyłem się bardziej wymowy brytyjskiej i wypowiadam głoskę i dłużej, meet. Co ciekawe, Amerykanin wypowiedziałby ten wyraz przez krótkie i, meet. W międzynarodowym alfabecie fonetycznym iloczas oznaczany jest przez dwukropek, a właściwie taki dwukropek z dwoma szpicami wskazującymi do środka. W dzisiejszym języku polskim mamy również styczność z iloczasem. Ten jednak iloczas nie służy nam do odróżniania słów, lecz stosowany jest do budowania ekspresji w wypowiedzi. Na przykład... Co? W tym wypadku możemy nawet mieć do czynienia ze zmianą intonacji. Oczywiście nie jest to znaczący element polskiego systemu językowego. Jak się już pewnie niektórzy domyślają, iloczas występował kiedyś w polskim i miał o wiele większe znaczenie niż dziś. Istniało rozróżnienie na samogłoski długie oraz krótkie. Pewnie ciekawi Was, jakie to były słowa i które samogłoski były wówczas długie. Przeczytam kilka przykładów. Zaznaczę jednak, że nie jestem do końca pewien, czy właśnie w ten sposób były wymawiane. Tutaj przede wszystkim chodzi o długość samogłosek. Trawa, długie A. Biały, długie A. Mleko, długie E. Który, długie O. Skora, długie O. Podane przykłady pojawiają się we wszystkich językach słowiańskich w podobnej formie. Inne przykłady. Rok, bob, bor, chleb, jeż, śnieg, sad, kur. W mianowniku miały one długie samogłoski, ale w dopełniaczu już nie. Rogu, bobu, boru, chleba, jeża, śniegu, sadu, kura. Kur oznaczał koguta. Te głoski były długie, bo powstały w wyniku zaniku głosek zwanymi jerami. Nie chciałbym jednak zaczynać ich tematu w tym materiale. Jeszcze innymi przykładami są te, w których występują dwie samogłoski rozdzielone głoską i, jak ma, twa, swa, które przeszły w moja, twoja, swoja. Są też wyrazy, w których istnienie długich głosek jest trudne do zauważenia, bez posłużenia się na przykład porównaniem z językiem rosyjskim. Słowa znasz czy śmiemy posiadały właśnie długie samogłoski. Są one odpowiednikami rosyjskich znajesz oraz smieję. Czas na standardową już zagadkę w czasie odcinka. Dziś nie będzie to pytanie z odpowiedziami ABC. Posłuchajcie zatem. Niegdyś zdrobnieniem słowa ksiądz było słowo książę. Były to te same słowa. Tak, to oznacza, że na książąt nie mówiono książę, lecz właśnie ksiądz. Co więcej, w XVI wieku na niebie noc oświetlał mały ksiądz, czyli mały książę, czyli księżyc. Kto zatem był wielkim księdzem? Odpowiedź standardowo na końcu odcinka. Jakub Parkoszowicz, czyli pierwszy polski reformator ortografii polskiej, pisze w 1440 roku, że zaleca pisownię długich samogłosek poprzez pisanie dwóch tych samych samogłosek jedna po drugiej, a pisownię krótkich poprzez stawianie pojedynczej samogłoski. To oznacza, że w ówczesnej Polsce, w połowie XV wieku, podział ten nadal się utrzymywał. Iloczas w języku polski zanikł gdzieś na przełomie XV i XVI wieku. Pisze o tym na przykład Stanisław Zaborowski w swoim traktacie ortograficznym. Dawni Polacy długie samogłoski podwajali, krótkie zaś wyrażali pojedynczymi znakami. Jest to tłumaczenie z łaciny. Jest to potwierdzeniem poprzedniego zapisu Parkoszowicza. Wiemy, że w czasie pisania tego tekstu, czyli w roku około 1515, iloczas nie był już używany, o czym świadczy zapis dawni Polacy. Co się zatem stało z iloczasem? Zanikł w ogóle? Nie. W pewnym czasie doszło do podwyższenia artykulacji samogłosek długich, czyli przy ich wymowie język był podnoszony nieco wyżej. Co to oznacza? Oznacza to, że długa samogłoska O zaczęła być wymawiana jako głoska pośrednia między O i U, czyli U. Długa samogłoska E stała się głoską pośrednią między E oraz I, albo też Y, i była wymawiana jako I. Długa samogłoska A przeszła w głoskę pośrednią między A oraz O. Co więcej, artykulacja samogłosek takich jak i, y czy u nie została podwyższona i te samogłoski przeszły po prostu w krótkie, więc zamiast u mówiło się po prostu u. Do zaniku iloczasu przyczyniło się przede wszystkim przesunięcie akcentu wyrazowego, o czym mówiłem w odcinku 5. Akcent wyrazowy przesunął się wówczas z początkowej sylaby na przedostatnią. Pokażę tę zmianę na podstawie następującego przykładu. Słowo zabawa było akcentowane na pierwszą sylabę, czyli zabawa. I również w pierwszej sylabie występowała właśnie długa samogłoska. Później akcent uległ zmianie i przy długiej samogłosce a, choć nieakcentowanej, brzmiałoby to mniej więcej jak zabawa. Możemy zauważyć, że na dłuższą metę mogło to stanowić pewną trudność przy wymowie. Ostatecznie też zaczęto nazywać te samogłoski, które zmieniły miejsce artykulacji, czyli długie samogłoski, samogłoskami ścieśnionymi lub też pochylonymi. Dla odróżnienia były samogłoski krótkie, które również krótkimi pozostały, zaczęto nazywać samogłoskami jasnymi. Przeszliśmy więc z podziału samogłoska długa-krótka na podział samogłoska pochylona-jasna. W XVI i XVII wieku zapis samogłosek ścieśnionych był bardzo niekonsekwentny. Najczęściej spotykano e pochylone oraz o pochylone z kreseczkami, czyli z akcentem ostrym. Co ciekawe, często spotykano zapis a jasnego z kreseczką zamiast a pochylonego. Pomimo wielu prób usystematyzowania zapisu samogłosek pochylonych oraz jasnych przez różnych reformatorów, panował nadal zauważalny chaos. Stanisław Murzynowski, który jest autorem pierwszego przekładu Nowego Testamentu na język polski, kreskował w połowie XVI wieku wszystkie samogłoski ścieśnione. Filolog Grzegorz Knapski w swoim słowniku z 1623 roku kreskował tylko jasne samogłoski a, e, ale o już nie. Kreskował natomiast pochylone u. Językoznawca tradycjonalista Onufry Kopczyński w 1778 roku postulował za powrotem do kreskowania wszystkich samogłosek ścieśnionych. Jednakże w tym czasie rozróżnienie między a jasnym oraz a pochylonym zanikło już całkowicie. O tym jednak już w następnej części. Pytanie do Was. Czy znacie jakieś słowa w innych językach słowiańskich, w których w wymowie występuje głoska o lub u? Pomyślcie o ich polskich odpowiednikach. O niektórych z nich usłyszycie w następnym odcinku. Jeśli chodzi o dzisiejszą zagadkę, to trzeba przyznać, że nie była powalająco trudna. Oczywiście Wielki Ksiądz, czyli Wielki Książę, to słońce. Jako ciekawostkę podam, że rzeczywiście książąt tytułowano per ksiądz. Możemy to na przykład stwierdzić za pomocą dokumentu króla Augusta, w którym jest napisane: Zygmunt August, z Bożej łaski król polski, wielki ksiądz litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmocki, etc. Na koniec chciałbym zaznaczyć, że odcinki będą się pojawiać bardziej nieregularnie. Teraz stawiam przede wszystkim na jakość opracowania oraz jakość wizualno-dźwiękową. Zachęcam zajrzeć do opisu po bibliografię. Dziękuję i do usłyszenia.